źródła, wieczorne impresje o muzyce i dźwięku. Zaprasza Franciszek Cwalina.
Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji U Źródła. Dzisiaj w sporej części naszej audycji postaram się oddać Państwa uwagę w ręce znakomitego muzyka, jazzmena, kompozytora, aranżera, no i lidera grupy oczywiście, czyli kwartetu Dave'a Brabecka, bo o nim dzisiaj będzie mowa. Dzisiaj przysłuchamy się albumowi, który ujrzał światło dzienne w 1959 roku o nazwie Time Out. Wydaje mi się, że przynajmniej ze dwa utwory z tego albumu wszyscy Państwo doskonale kojarzą. One są takie wchodzące w ucho. Dzisiaj niektórzy używają ich jako piosenek do różnych podkładów, w związku z czym ja tak obstawiam, że przynajmniej takie dwa utwory Państwu się bardzo skojarzą z czymś albo bezpośrednio Państwo je rozpoznają. Co do samego albumu, tutaj trzeba powiedzieć, że odniósł on spory sukces, przede wszystkim w notowaniach RIAA, czyli Międzynarodowej Społeczności Radiowej. Trzeba powiedzieć, że Brabeck zdobył spory poklask. Sprzedało się ponad 2 miliony tych egzemplarzy tej płyty do 1963, a więc w przeciągu, drodzy Państwo, no to jest niespełna 4 lata z tego, co widzę. Oczywiście nagrody Grammy, Hall of Fame, czyli taka, można by powiedzieć, takie wyróżnienie, jak mamy, to jest bodajże w Nowym Jorku, chociaż nie chcę skłamać, tą Aleję Gwiazd, czy chyba w Hollywoodzie prędzej. W każdym razie na kinematografii aż tak dobrze się nie znam, natomiast można powiedzieć, że porównywalnej wagi jest Grammy Hall of Fame, do których ta płyta została wpisana w 2009 roku, no i to też również sam Dave Brabeck, jego nazwisko się pojawiło. Co jest na temat tej płyty takiego, co zachęciło mnie, żeby Państwu ją przedstawić? Przede wszystkim jej żywotność. To jest płyta, która doczekuje się różnych wersji remasteringowanych, odszumianych. Nawet niektórzy próbują doprowadzić do precyzji nagrania pierwotne, nagrania z 59 roku tej płyty. Natomiast to jest troszeczkę taka studnia bez dna, no bo nie da się doprowadzić do perfekcji dźwięku, który po prostu został nagrany szumiącym, zniekształcającym rejestratorem, bo na taką rejestrację wtedy pozwalała po prostu technika. Co jest ciekawe, miejscem nagrań tego albumu było Columbia's 30th Street Studio, czyli Columbia Records. Jeśli ktoś nie kojarzy, no to myślę, że chociażby hasło Johnny Cash coś powinno podpowiadać, ale również wiele innych znakomitych artystów. Może to nie jest takie Abbey Road Stanów Zjednoczonych, bo to jest troszeczkę przesada wtedy. Natomiast no to jest takie wtedy mocno konkurencyjna wytwórnia do Blue Note Records. Blue Note wydawało najznamienitszych jazzmenów, ikony tamtych czasów, jak chodzi o jazza, dlatego właśnie wspominam również o tym miejscu, w którym to było nagrywane, bo te miejsca będą nam się bardzo często po prostu powtarzać. No taka jest zasada. To jest album, od którego swoją przygodę zaczyna wielu muzyków, którzy generalnie startują, tudzież starają się umiejętnie grać na perkusji. Ta płyta to jest koszmar perkusisty. Oczywiście śmieję się, ponieważ znakomity perkusista w oryginalnym wykonaniu podołał. Natomiast generalnie co do zasady jest to bardzo trudne utwory na tej płycie pod względem rytmicznym, co mogę Państwu w prosty sposób udowodnić. Proszę spróbować w jakimkolwiek utworze wystukać oryginalne tempo tego utworu. Będzie je trudno znaleźć. Oczywiście to nie mówię, że się nie da, tylko mówię, że byłoby trudno. No bo jakie mamy tutaj wartości, na jakie metrum są grane utwory w tym albumie to są takie wspaniałe metra jak 9 ósmych, 6 czwartych albo 5 czwartych. No i właśnie to 5 czwartych to weźmie się stąd nazwa też utworu Take Five, a więc w bezpośrednim takim tłumaczeniu można to jako grę słów zrozumieć znajdź piątkę, właśnie spróbuj wystukać rytm. Sam okładka tego albumu też jest bardzo taka abstrakcyjna. Nie znam się na sztuce malowanej, więc po prostu pominę to milczeniem. Jest estetyczna, ale abstrakcyjna w mojej osobistej opinii. Co do ciekawostek, oczywiście rok 59, więc płyty winylowe jeszcze nie osiągnęły apogeum swojej możliwości rozdzielczości czasowej, dlatego płyta trwa zawrotne 38,5 minuty, jak na tamte lata. No dzisiaj na płycie winylowej jesteśmy mniej więcej w stanie upakować tyle samo, co na płycie CD, nie ma z tym problemu. Tutaj mamy po 3 w porywach do 4 utworów na stronę płyty. Powiedzmy sobie może o pierwszym utworze, który tutaj usłyszymy. Czyli o utworze Blue Rondo à la Turk. Ciężko mi jest powiedzieć Państwu, o co z tym chodzi. Bawi mnie natomiast bardzo częsta uwaga, że dużo ludzi mówi, no to jest taki utwór, który przypomina mi intro do Ojca Mateusza. Jak najbardziej mogę się zgodzić, faktycznie można znaleźć pewne wspólne cechy. Pytanie, czy to nie jest troszkę taki ukłon w stronę Michała Lorenza, bo jeśli się nie mylę, to on jest kompozytorem muzyki do Ojca Mateusza, no bo w taki sposób zbliżamy Dave'a Brabecka do Michała Lorenza, gdzie mógłbym z Państwem się podjąć dyskusji. Naprawdę jest to porównanie wcale nie takie kontrastowe. Blue Rondo à la Turk, które otwiera całą tę płytę, jest właśnie napisane na te nasze enigmatyczne 9 ósmych, czyli żeby Państwu wyjaśnić troszkę absurdalność tego metrum, albo taką niestandardowość, lepiej jest powiedzieć, no to my generalnie dzielimy w Europie na parzyste, na 4 czwarte, 3 czwarte. No 4 czwarte to jest chyba najbardziej powszechne w Europie metrum, czyli dzielimy sobie na równe 4 części, nie przenosimy akcentu na żadną ze stron. A tutaj nagle Brabeck nie dość, że dzieli takt na 8 części w tym przypadku, to jeszcze na 9 akcentuje, czyli na nieistniejącą. Czyli można powiedzieć, że w tych wszystkich tych utworach rozłożenie czasowe albo skumulowana wartość czasowa nut jest przesunięta względem skumulowanej wartości czasowej utworu. Czyli mówiąc jeszcze inaczej, utwór lawiruje w czasie. Stąd bierze się to, że możemy odtworzyć go faktycznie na 9 ósmych, a nie na przykład na 4 czwarte. Co jest ciekawe, całe to kombinowanie z rytmem, z metrum wzięło się tak naprawdę z tureckiej muzyki folkowej. Brabek zauważył, że tam mamy właśnie to, pierwszy raz zauważa to przesunięcie się skumulowanej wartości rytmicznej nut i całego utworu. Zauważa on, że tak jak na przykład w Polsce, w Stanach też na pewno marsz zagralibyśmy na dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. To w tej takiej właśnie tureckiej muzyce Brabek rozłożył sobie to na mniej więcej coś na zasadzie. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, trzy i raz, dwa. Czyli Jest to takie dodanie takiej mikrostruktury czasowej, która powoduje, że niby wybijamy się z rytmu, ale zaraz do niego powracamy. To będzie bardzo słyszalne w Take Five. Jak Państwo, jeszcze teraz nie będziemy słuchać Take Five, tylko w następnym wejściu, ale jak Państwo zauważą, faktycznie w Take Five możemy mieć odnieść takie wrażenie, że najpierw perkusista naprowadza nas na rytm, po czym wchodzi saksofon, pianino, cokolwiek, i to nas już zupełnie wybija z rytmu. Mimo że one oczywiście grają w tym samym rytmie, natomiast właśnie to zaakcentowanie, dodanie tej mikrostruktury czasowej, no i to rozjechanie się jednego względem drugiego, czyli skumulowanej długości nut z długością całego utworu, powoduje, że generalnie odnosimy wrażenie pewnej albo niepełności, albo pewnej nieczytelności tempa. To są bardzo ciekawe wrażenia, no bo my jako ludzie mamy bardzo zdrowy odruch tupania nogą, tudzież uderzania ręką o stół. Kiedy nam się coś podoba, synchronizujemy się z tym. Łatwo nam jest znaleźć w przypadku wielu popowych utworów ich tempo. No ale tutaj Brabek podszedł do tego bardzo intelektualnie, no i po prostu niezłośliwie, ale utrudnił nam tę detekcję.
Thank you.
Tak więc bez specjalnych słów wstępu powiem teraz troszeczkę o Take 5 jako o utworze, ale też o całej płycie jednocześnie. Cała płyta Time Out jest moim zdaniem ostatnim tchnieniem muzyki europejskiej w Stanach. O co mi chodzi? No to jest rasowy jazz, tylko to jest jazz grany przez nerdów w okularach, którzy podchodzą do jazzu bardzo intelektualnie, ale jednocześnie rozumieją to, że nie mogą, jakby to powiedzieć, wszystkiego brać na matematykę, tudzież na uczucia. Państwo wiedzą, że pomiędzy hot jazzem i cool jazzem no, można w najbardziej taki lakoniczny sposób narysować pewien konflikt polegający na tym, że hot jazz mówi, musimy tworzyć muzykę na żywo, tak jak ona nam gra w duszy, nie stosować się do żadnych norm, konwencji, po prostu grać tak jak czujemy, dlatego hot jazz jest grany nie tylko od czapy, jak to się mówi, ale też jest grany bez progów na gitarze, bez specyficznych chwytów na niektórych instrumentach. To powoduje, że ta muzyka jest absolutnie płynna. Ona, to nie jest taka muzyka, jaką my graliśmy wtedy w Europie, czyli jednak dostosowana do progów, strojona, prawda, co tam jeszcze można powiedzieć, zunifikowana, gdy idzie o głośność instrumentów. Tutaj tego nie ma. I to samo dzieje się trochę z jednej strony w Time Out. To będzie słychać też w Take 5 właśnie za chwilę w tym utworze skomponowanym notabene przez Paula Desmonda de facto, nie przez samego Brabeka, ale oczywiście Brabek z Desmondem dość mocno tutaj współpracowali nad tym utworem. Do czego zmierzam? Będzie pewna taka niespójność, ale z drugiej strony czy te 9 ósmych potrafiłoby się wziąć, czy w tym momencie powiedzmy sobie o magicznym tempie 5 czwartych, czy ono potrafiłoby się wziąć z improwizacji? Chyba nie. A więc zobaczmy, że z jednej strony wyznawane są w tym albumie zasady typowego hot jazzu, ale z drugiej strony samo brzmienie, ale też i kalkulowalność tego, co się tam dzieje, prowadzi nas do takiej ciekawej refleksji. To jest album, którego się nie do końca da sklasyfikować. No bo z jednej strony mamy brak norm, a z drugiej strony mamy bardzo wyśrubowane normy matematyczne tego, co się dzieje. Dlatego o ile można powiedzieć, że gdzieś tam w innych z tamtych lat albumach, no przypomina mi się Kenny Barrel, Introducing Kenny Barrel z 56 roku, to wszystko była muzyka, która była grana bardzo od serca i bardzo poza jakimkolwiek schematem muzyki europejskiej, który kojarzymy, typu strój równomiernie temperowany, progi na gitarach, no, odpowiednie wykorzystanie kontrabasu, ale też odpowiednie wykorzystanie walorów kontrabasu, czyli również uderzanie w korpus, etc. To tam mamy w tych latach, ale to jest album, który nas ewidentnie wprowadza w nową erę. No, trochę ikoniczny jest ten rok 59. Każdy, kto zna się na, jakkolwiek orientuje w historii jazzu, wie, że zaraz potem nastąpi surowa era właśnie takiego cool jazzu, w którym wszystko jest wyliczone. Niektórzy krytycy muzyczni doszukują się tutaj pewnej sprawczości Brabeka, że on miał taką chęć właśnie pokazania, że kiedy człowiek podejdzie do muzyki i zacznie ją tak tworzyć w taki matematyczny, powiedzieliby niektóry chemiczny sposób, że dolewam tu tego, a tu jednak kropelkę, a tu pół litra. No tak, ale generalnie nie dowiemy się, jak było. Jedyne, czego się możemy z tej płyty dowiedzieć, jakie były trendy w tamtych latach, no i przede wszystkim, że nie warto, znaczy istnieje pewna taka metafizyczna refleksja płynąca z tego, co się dzieje na tym albumie. Bo z jednej strony dążymy w myśl estetyki do tego, żeby muzyka była właśnie jak najbardziej wystandaryzowana, żeby znaleźć idealne tempo, idealne brzmienia, idealne przeniesienie mocy taktu i tak dalej, i tak dalej. Tworzymy przepis na idealną muzykę. Ale z drugiej strony gdzieś wyłania się ta filozofia mówiąca o tym, że właśnie ta muzyka płynąca bezpośrednio z naszej duszy, która sama nas prowadzi, jest idealna sama w sobie. I ta wojna światów, drodzy Państwo, trwa do dziś. Take 5. Oczywiście Brabek również ze swoim kwartetem nie rezygnuje z grania muzyki, która bardzo europejsko nam się kojarzy, no ale właśnie w taki sposób bardzo jazzujący. Ostatni utwór, który dziś usłyszymy, to będzie Katie's Waltz, który będzie jedynym utworem, który dzisiaj usłyszymy z tej drugiej strony płyty. Nie wiem, czy Państwo też tak mają. Moje wrażenie jest takie zawsze, kiedy słucham tego albumu, że chciałbym się cofnąć do tego 59 i usiąść na audiencji i posłuchać. Notorycznie odnoszę wrażenie, i nie wiem, czy to jest, nie jest mylne też, co teraz powiem, notorycznie odnoszę wrażenie, że słuchanie tego typu muzyki jest obarczone jakąś taką heurystyką w naszym umyśle. My tak gdzieś próbujemy podciągnąć pod pewien schemat to, co się dzieje w tej muzyce, a to są moim zdaniem ostatnie tchnienia właśnie takiej wolnej muzyki. To znaczy, żeby mnie Państwo nie zrozumieli, nie będę teraz mówił, że przemysł muzyczny został tam wykupiony. Nie o to chodzi. Muzyka wolna od technologii. O to mi chodzi. Zauważmy, że dzisiaj nawet muzycy, którzy grają na no gdzieś tam na ulicach na przykład, choć to też niestety coraz rzadziej się zdarza, to są muzycy, którzy biorą sobie nagłośnienie. Do tego nagłośnienia biorą sobie dobry mikrofon albo przewód do gitary. Oprócz tego sobie wkładają słuchawkę do ucha i jeszcze na przykład zakładają stroik na gitarę, żeby ona była dobrze nastrojona. Pytanie jest tylko takie, po co ją stroisz? Po co ona ma być dobrze nastrojona? No bo jeżeli zdamy sobie sprawę, że oczywiście kwestia stroju zaczyna się de facto dopiero w momencie rozwoju opery, dlatego że jest jakoś tak w historii muzyki, że kiedy nie trzeba było połączyć wielu różnych sekcji instrumentalnych, ten problem nie był aż tak dostrzegalny przez słuchaczy. I dzisiaj mamy trochę z czymś takim do czynienia, że bardzo często szukamy w internecie przestrojony utwór na 432 Hz. Pamiętają Państwo, mieliśmy jakiś czas temu wydanie o strojach, także odnoszę do niego. Nie pamiętam, który to był, ale nie tak dawno temu. Albo wprowadzone do innej tonacji, albo z dodanym tam jakimś efektem. Po co? Czy to nie jest trochę tak, że my wszyscy tęsknimy za brzmieniami lekko rozstrojonymi, lekko nie w tempo, lekko ni w gruchę, ni w pietruchę, cytując klasyka? Bo kiedy oglądamy westerny i w tych westernach główny bohater wejdzie do tego tak zwanego saloon i zamówi sobie tam jakiś trunek z procentami, tudzież kawę, to zazwyczaj obok w takich filmach lokujemy jakiegoś grajka, pianistę, który gra na rozstrojonym, potrzaskanym zazwyczaj pianinie, które gra właśnie ani to w tonacji, ani to z głośnością, ani to z niczym. Gdyby tam postawić fortepian i Chopina, fortepian wychuchany, wygwizdany, że tak powiem, co do ostatniej deski, że tak powiem, idealnie brzmiący, nam by to nie pasowało. I trochę tak samo wydaje mi się z muzyką uliczną. Tam inna warstwa tej ekspresji jest ważna, żeby ta gra uliczna była autentyczna. Nawet rymuje. To znaczy, to może jest tak, że Brabek próbował pokazać, że oczywiście możemy wyciągnąć piękno z muzyki stricte matematycznej i udowodnił to, moim zdaniem. Natomiast pokazał też tę drugą stronę, że jest w tych kompozycjach bardzo dużo rzeczy, które wskazują na to, że one nie były planowane, że to wyszło samo z siebie, bo artystę poniosła wena, bo muzyk się wczuł, etc. I odnoszę to do muzyki ulicznej dlatego, że któż z nas, siedząc przy ognisku ze znajomymi, stroiłby gitarę? Trudne pytanie, prawda? Raczej to nie jest priorytet w tej sytuacji. Priorytetem byłoby to, co byśmy razem zaśpiewali, tudzież co bym chciał im zaprezentować. Problem stroju pojawi się, kiedy miałaby się pojawić jeszcze druga, trzecia gitara i tak dalej. Ale i w tym wypadku mógłbym podyskutować na ten temat, że niekoniecznie tak musi być. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę na dzisiejszej audycji. Słyszymy się w przyszłym tygodniu o 21.30 i na sam koniec Katie's Waltz. Thank you.